Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studiu doktor habilitowany Piotr Rutkowski, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
Potrzebujemy Kaszubskiego Parku Narodowego?
Potrzebujemy ochrony przyrody, niezależnie w jakiej formie ona będzie się odbywać i to na każdej poziomie ochrony. Generalnie, jeśli chodzi o region, kraj, planetę, każdy z mieszkańców tutaj w jakiś sposób powinien dbać o przyrodę. Natomiast formy ochrony przyrody, czy to jest park narodowy, czy to jest inicjatywa mieszkańców, czy to jest inicjatywa społeczna jaka taka, no jest mniej ważna. Chodzi o to, że przyroda nie utrzyma się sama. Przyroda, czyli my, czy środowisko, bez naszej pomocy, bez włączenia się społeczności na całym poziomie. Także ten park jest pewnego rodzaju propozycją dosyć daleką włączenia najwyższej formy ochrony w pewien bardzo interesujący region.
Mm-hmm. Tak jak sobie spojrzałem, to ten pomysł, to on, można powiedzieć, długą brodę ma. To znaczy ponad 100 lat już sobie liczy. Teraz wraca w formie takiej inicjatywy obywatelskiej. Co jakiś czas takie głosy i dyskusje się podnoszą. Rzeczywiście to jest tak, że to jest najstarszy pomysł utworzenia Parku Narodowego w Polsce? No, na polskich ziemiach?
Pomysł jest datowany na rok 1906, więc gdyby wtedy ten park powstał, byłby pierwszym parkiem narodowym w Europie, ponieważ pierwszy taki park narodowy powstał w Yellowstone, to jest 1872 rok, a w Europie to jest 1909 w Szwecji. Tam kilka parków od razu otworzono. Także gdyby ten park powstał na tych terenach w 1906, byłby pierwszym parkiem narodowym europejskim.
Mm-hmm. A co takiego tam mogłoby podlegać jakiejś ścisłej ochronie?
Znaczy, przyroda tutaj Kaszub, przyroda w ogóle całej Ziemi Pomorskiej jest bardzo zróżnicowana. Z jednej strony mamy morze z jego dynamiką i oddziaływaniami na zbiorowiska i siedliska przymorskie, na różny rodzaj brzegów, wydm, na roślinność na wydmach, a z drugiej strony mamy działalność ostatniego zlodowacenia, która postawiła bardzo różnych siedlisk, zarówno siedlisk leśnych, jak i nieleśnych, z bardzo dużą deniwelacją, z bardzo zróżnicowaną przyrodą. Potężna liczba torfowisk i to różnego rodzaju, torfowisk wysokich, przejściowych, niskich. I tutaj cały nasz obszar jest bardzo unikatowy. I można powiedzieć w skali kraju zdecydowanie jeden z wyróżniających się obszarów przyrody. Natomiast sam ten teren, który miał zostać objęty parkiem narodowym, obejmował lasy, przede wszystkim lasy bukowe, buczyny, a także lasy bukowo-dębowo-grabowe, czyli tak zwane grondy.
A w której części Kaszub?
I tutaj jest pewnego rodzaju różnica, dlatego że pierwotny park obejmował taki teren mniej więcej od Kartuz przez Sierakowice, Gowidlino, Sulęczyno, Stężyce. Natomiast projekt, który dzisiaj wypływa i jest w początkowym działaniu, obejmuje troszeczkę tereny bardziej na północ, czyli tereny tak zwanych lasów mirachowskich.
Aha. A jakie są szanse na wprowadzenie tego w życie? W pana ocenie, bo to ja tutaj...
Zobaczymy, dlatego że generalnie stoimy na stanowisku, że wszystko zależy od tego, jak mieszkańcy, którzy te tereny zamieszkują, jaka będzie przychylność przychylność do tego rodzaju projektów. Te tereny są chronione różnymi formami ochrony przyrody. Jest tam parę rezerwatów, są to tereny ochronione poprzez program Natura 2000. A tym niemniej wprowadzenie Parku Narodowego jest czymś, co powinno być przede wszystkim utworzone w partycypacji z mieszkańcami i w dyskursie tutaj naukowców, ludzi, którzy zajmują się ochroną przyrody, ale także mieszkańców.
To tak, trzymając się partycypacji i rezerwatów też, o których pan wspomniał, już zostawiając sam Kaszubski Park Narodowy, czy on powstanie kiedyś, czy nie, będziemy na to sobie patrzeć.
To jest proces, to jest długa droga.
Ja spojrzałem, w województwie pomorskim mamy 134 rezerwaty przyrody łącznie funkcjonujące. Teraz pojawia się taki projekt poselski dotyczący zmian rezerwatów. To jest projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 z kwietnia, więc bardzo, bardzo świeży. I tutaj chodzi o wprowadzenie pewnych zmian właśnie w procedurze tworzenia rezerwatów i innych form ochrony przyrody. W uproszczeniu dużym chodzi o to, żeby to samorząd mógł decyzję ostateczną podejmować, żeby mógł dosłownie zawetować takie pomysły, na przykład tworzenia rezerwatu na danym terenie. Co o tym mówią eksperci?
Eksperci mówią, że to jest zła droga, bo generalnie utworzenie form ochrony jest związane z licznymi badaniami naukowymi na tym terenie, z przeprowadzonymi eksperckimi inwentaryzacjami, dyskusjami i procesem, który ma wskazać, dlaczego ten teren powinien być objęty rezerwatem. Ja chcę zwrócić tylko uwagę, że rezerwat to nie jest teren niedostępny generalnie. To jest teren, i to jest chyba najważniejsza rzecz przy tych wyższych formach ochrony przyrody, objętych planem ochrony. I plan ochrony, który jest zatwierdzany i realizowany, jest clue wyższych form ochrony. To znaczy ochrona nie jest prowadzona przypadkowo, czy można tak kolokwialnie powiedzieć, od sasa do lasa, tylko ochrona jest prowadzona według danego planu, który jest zatwierdzany, który jest omawiany, który jest dyskutowany i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo ważne w przypadku chronienia różnego rodzaju, prawda, gatunków roślin, zwierząt, grzybów, czy też siedlisk przyrodniczych. I weto takie samorządowe, co nie oznacza weta na przykład osób, które z mieszkańców, dlatego że to może być po prostu weto, które jest...
To będzie weto władz danych po prostu.
Weto władz, tak.
Weto władz
gminy. I tutaj ono może zatrzymać ten proces, który ma na celu ochrony pewnych najważniejszych aspektów przyrodniczych na danym terenie. Czy to lasów, czy to torfowisk, czy to gatunków zwierząt i tak dalej. Bardzo często mieszkańcy identyfikują się z przyrodą terenów, na których mieszkają i tworzą nawet różnego rodzaju oddolne struktury, jak stowarzyszenia, jak grupy nacisku, strony na portalach społecznościowych.
Ale też tworzą je często dlatego, że właśnie nie mają siły przebicia do lokalnych władz, prawda?
Tak. Dlatego też tutaj ten dyskurs pomiędzy naukową stroną opracowań o danym terenie, o istocie ochrony pewnych walorów przyrodniczych, powinien być także inicjowany i bardzo często jest inicjowany przez mieszkańców. Niekiedy znam takie przypadki, mieszkańcy sami podnoszą chęć założenia rezerwatu, bo to na przykład chroni ich przed nadmierną deweloperką czy
ale z drugiej strony są, przepraszam, bo tak będę trochę tutaj polemizował, oczywiście, z drugiej strony są te wspomniane władze gminy, które patrzą pewnymi wskaźnikami ekonomicznymi, które patrzą być może słupkami, tak zwanymi słupkami poparcia, patrzą pryzmatem rozwoju, chcą pokazywać, że coś się dzieje i na przykład jakiś tam inwestor może nie być koniecznie bardzo szczęśliwy z tego powodu, że, no, że jest pomysł utworzenia rezerwatu.
No oczywiście, natomiast...
Jak to wyważyć? Jak tutaj wyważyć te racje po stronie mieszkańców i po stronie ewentualnych gmin, władz gminy, partnerów, biznesu?
Znaczy dyskusja pomiędzy władzami gminy a mieszkańcami jest podstawowym tutaj chyba
narzędziem.
Narzędziem w wprowadzaniu, prawda, władzy w danej gminie, to znaczy no nie dane władze samorządowe muszą wsłuchiwać się w to, co przede wszystkim mówią mieszkańcy, no po to zostali w jakiś tam sposób wybrani. Mogą jedna i druga strona może mieć poparcie w ludziach nauki, ale też może w ludziach, którzy zajmują się ochroną przyrody, także przez całe życie, dlatego że mamy przecież w kraju różnego rodzaju stowarzyszenia, grupy, fundacje, które od wielu lat zajmują się ochroną przyrody i mają bardzo duże tutaj doświadczenie i to dobre doświadczenie w ochronie tej przyrody. I którzy nigdy nie odmawiają mieszkańcom danego miejsca no, pomocy czy fachowego doradztwa. I tutaj wpływ tej dyskusji powinien wypracować najlepsze rozwiązanie dla danego otoczenia, dla danego dla miasta, gminy, powiatu, terenu i tak dalej, i tak dalej.
Panie doktorze, trochę zmieniając tematykę, ale cały czas pozostając oczywiście w konwencji przyjętej dzisiaj, chcę pana zapytać o to, co nam Matka Natura na Pomorzu w pana ocenie najcenniejszego podarowała? Ja zapytałem też słuchaczy przed naszą rozmową. Dużo jest odpowiedzi takich w tonie najpiękniejsze na Kaszubach. To właśnie natura, lasy, jeziora i rzeki oraz morze, bo przecież na Pomorzu to wszystko mamy. To trochę się wpisuje w to, co pan powiedział o tym takim zróżnicowanym naszym krajobrazie. Dla mnie Matka Natura podarowała mi Morze Bałtyckie, gdzie mogę często spacerować o każdej porze roku, widząc jak plaża się zmienia, tak jak w tym roku, gdzie morze i motława się... gdzie morze i motława zamarzły. W miejscu, gdzie mieszkam, jest las, do którego także mogę iść, bo jest na wyciągnięcie ręki. Mogę słuchać śpiewu ptaków i oddać się naturze. Jeziora, których mamy sporo na Pomorzu, do wyboru, gdzie chcemy, tam jedziemy. To w pewnym sensie takie oczywiste. Gołym okiem to widać w naszym województwie, a czego gołym okiem nie widzimy?
Zróżnicowania, myślę, mikrosiedlisk, to znaczy przy Pomorze, całe Pomorze tutaj, myślę, i zachodnie, i tutaj gdańskie, czy po Jeziorze Kaszubskie, to jest teren bardzo zróżnicowany. Jest teren, gdzie występuje szereg siedlisk, od lasów, prawda, odborów przez nadmorskich na przykład, przez wilgotne lasy liściaste, przez łęgi, olsy, przez różnego rodzaju łąki, murawy, czyli takie zbiorowiska o charakterze suchym, torfowiska, to jest zupełnie inny świat, zupełnie inną roślinnością i zupełnie inną przyrodą. I ta mozaika tych siedlisk, także w ujęciu mikro, takich nawet niewielkich miejsc, które są szalenie różnorodne, pozwala nam zatrzymać tak zwaną bioróżnorodność na wszystkich trzech etapach, to znaczy poziomach tej bioróżnorodności. Bioróżnorodność, która jest genetyczna, czy zróżnicowanie genetyczne poszczególnych populacji, bioróżnorodność gatunkową, czyli mnogość gatunków. Tutaj każdy, kto jest otwarty na przyrodę, widzi, jak dużo na przykład gatunków roślin kwitnie w danym okresie, jak dużo gatunków owadów mimo wszystko jeszcze unosi się w powietrzu. Ptaki, nietoperze, no cokolwiek weźmiemy, ale również ten trzeci poziom bioróżnorodności, czyli bioróżnorodność siedliskową, która jest bioróżnorodnością dającą możliwość występowania tym dwóm grupom, czyli poszczególnym gatunkom i zróżnicowania pomiędzy gatunkami. Bo jeżeli tej bioróżnorodności siedliskowej, tych zbiorowisk roślinnych, siedlisk, niż zbiorowisk marginalnych i tak dalej nie będzie, no to poszczególnych gatunków również nie będzie, gdyż one są przystosowane do swoich specyficznych siedlisk. Także tutaj nasz rejon generalnie pomorski, można powiedzieć, jest bardzo różnorodny, jest bardzo zróżnicowany. Tak jak powiedziałem, z jednej strony historia zlodowacenia, z drugiej strony morze i jego wpływ, z trzeciej strony zróżnicowanie, układ rzek i pradolin. To są miejsca, które należy chronić przyrodniczo.
Panie doktorze, czas tam upłynął, więc kończyć musimy. Warto chyba tylko dodać, doceniajmy nasz region i cieszmy się jego przyrodą, skoro jest tak piękna po prostu i tak zróżnicowana.
Na zakończenie mogę powiedzieć, że od wielu lat obserwuję to, że coraz więcej ludzi interesuje się ochroną przyrody. Niezależnie od miejsca, w którym pracują, żyją i tak dalej, interesuje ich przyroda wokół domu, wokół własnej posiadłości, ale też wokół miejsca, w którym żyją, i to jest bardzo, bardzo pozytywne. Ja na przykład przez ileś tam lat bycia nauczycielem akademickim widzę pozytywną zmianę w ochronie przyrody.
I niech to będzie optymistyczna puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.
Gość Radia Gdańsk.
A naszym gościem był doktor habilitowany Piotr Rutkowski z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawiał Kuba Kaługa.